Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 6 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Obama zaczyna formowanie swego gabinetu. Politycy z całego świata przygotowują się do nawiązania współpracy z nowym gospodarzem Białego Domu. Condoleezza Rice przyznała, że zawarcie porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie do końca roku jest praktycznie niemożliwe. W Demokratycznej Republice Konga trwają walki. Paryż obiecał ponad 4 miliony euro na pomoc humanitarną. Co najmniej 8 osób zginęło w wybuchu minibusa spowodowanym najprawdopodobniej zamachem samobójczym we Władykaukazie. W Pakistanie co najmniej 10 osób zginęło w zamachu samobójczym. Stocznie w Gdyni i w Szczecinie będą wystawione na sprzedaż. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Toni. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę Piotra Buńskiego, Galerię Muzea Wystawy, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, notatnik paryski Marka Brzezińskiego i magazyn muzyczny Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor. A oto wiadomości. Efekt Obamy nie nastąpił. Giełdy zaczęły spadać już wczoraj, a dzisiaj wyglądają jeszcze gorzej. Tymczasem prezydent elekt ogłasza nazwiska swoich najbliższych współpracowników. Kluczowe stanowisko sekretarza generalnego Białego Domu zajmie demokrata z Illinois Rahm Emanuel. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner planuje na najbliższy wtorek wizytę w Waszyngtonie, w czasie której przedstawi propozycję odnowy stosunków Unii ze Stanami Zjednoczonymi. W czasie spotkania poruszone zostaną tematy wielostronnych stosunków oraz problemy Bliskiego Wschodu. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier zaapelował do przyszłej administracji USA o nawiązanie ściślejszej współpracy z Europą w dziedzinie ochrony środowiska przed zmianami klimatycznymi. Odchodzący rząd amerykański będzie jeszcze dzierżył władzę do 11 stycznia, kiedy to Obama zostanie zaprzysiężony. Prezydent Bush zapowiedział ścisłą współpracę z prezydentem elektem. Sekretarz stanu Condoleezza Rice przyznała dziś, że zawarcie porozumienia pokojowego między Izraelem i Palestyńczykami jeszcze w tym roku jest niemożliwe. Wyraziła nadzieję, że konferencja na temat Bliskiego Wschodu zorganizowana w Annapolis pod koniec ubiegłego roku stała się wystarczająco silną podstawą do utworzenia państwa palestyńskiego. Izraelski minister spraw zagranicznych Tzipi Livni uważa, że mogą zaistnieć pewne różnice w punktach widzenia Izraela i nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych na problem irańskiego programu nuklearnego, nie w jego istocie, ale w kwestii środków wywierania nacisku. Tymczasem palestyński Hamas, uznany za Waszyngton za organizację terrorystyczną, zapowiedział, że gotów jest prowadzić rozmowy z Barackiem Obamą. Zdaniem specjalistów i dziennikarzy zwycięstwo Obamy w wyborach może zachęcić Pakistańczyków do bardziej intensywnej walki z terroryzmem na ich własnym terenie. Pakistan i Afganistan to dwa kraje, które stanowią główny cel amerykańskiej wojny przeciwko terroryzmowi, która może być skuteczna tylko przy pełnej współpracy tych państw. Prezydent Demokratycznej Republiki Konga, Joseph Kabila, pogratulował Obamie zwycięstwa i zapewnił, że z niecierpliwością oczekuje nawiązania z nim bliskiej współpracy. Ma nadzieję, że dzięki niej uda się zaprowadzić pokój w jego kraju. Tymczasem w Demokratycznej Republice Konga trwają walki wewnętrzne. W czwartek rebelianci pod wodzą generała Laurenta Nkundy zdobyli kolejną miejscowość. MONUC, czyli oddziały ONZ-owskiej misji w DRK, wysłały do tego regionu pojazdy opancerzone, które mają podjąć próbę zatrzymania rebelii. Akcje misji spotykają się z gorącą krytyką tamtejszych mieszkańców, oskarżających je o całkowitą bezsilność. Paryż zapowiedział, że wyasygnował dodatkowe 4 200 000 euro na pomoc humanitarną dla Demokratycznej Republiki Konga. Rebelianci zapewniają, że nie chodzi im o zdobycie nowych terenów, ale o zmuszenie władz do podjęcia negocjacji.
Rozwiązanie znalezione w...
Tu Paryż, Radio France International. Co najmniej 8 osób zostało zabitych i ponad 30 rannych w wyniku wybuchu minibusa we Władykaukazie. 6 osób zostało zabitych na miejscu, 2 zmarły w drodze do szpitala, gdzie przewiezieni zostali ranni, część z nich w stanie ciężkim. Według wstępnych elementów śledztwa przyczyną wybuchu był zamach samobójczy. Ładunek został zdetonowany najprawdopodobniej przez kobietę na jednym z przystanków autobusowych. Prezydent Miedwiediew zarządził szczegółowe śledztwo. W Pakistanie co najmniej 10 osób zginęło i około 30 zostało rannych w zamachu samobójczym, jaki miał miejsce w północno-zachodnim Pakistanie. Ładunek wybuchł w czasie zebrania, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, obradujących nad sposobami wyparcia rebeliantów związanych z talibami. Zamachowiec wszedł na zebranie i zdetonował ładunki, którymi był obwiązany. Czwartkowy atak był drugim zamachem na Radę Plemienną w Pakistanie w ciągu ostatniego miesiąca. Co najmniej 14 osób zginęło w czasie bombardowania pakistańskiego lotnictwa na kryjówki talibów, również w północno-zachodnim Pakistanie, w pobliżu granicy z Afganistanem. Czwartkowy nalot był następstwem podobnego w środę, w którym zginęło 15 buntowników. Z wizytą w Moskwie przebywa szef włoskiego rządu Silvio Berlusconi. Przewiduje się podpisanie szeregu dwustronnych umów, głównie dotyczących sektora energetycznego. W czasie konferencji prasowej na Kremlu Berlusconi, zapytany o Obamę, stwierdził, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych jest, cytuję, młody, przystojny i opalony. Tu Paryż, Radio France International. Komisja Europejska przedstawiła uzgodnione z polskim rządem rozwiązanie w sprawie polskich stoczni w Gdyni i Szczecinie. Anna Bernhardt.
Rozwiązanie znalezione wraz z polskim rządem w sprawie polskich stoczni w Gdyni i Szczecinie jest sprawiedliwe i trwałe, oświadczył przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso w przekazanym mediom komunikacie. A rozwiązanie to zakłada, że do końca maja 2009 roku polski rząd ma przeprowadzić zmiany, które chronią stocznię przed bankructwem. Konkretnie oznacza to wystawienie przedsiębiorstw na sprzedaż i odzyskanie w ten sposób nielegalnie w świetle europejskich zasad przekazanych przez państwo subwencji. Firmy, które wykupią majątek stoczni, będą mogły bez obciążenia długami prowadzić działalność, choć niekoniecznie stoczniową. Komisarz do spraw konkurencji Nelly Kroes, przedstawiając na konferencji prasowej decyzję Komisji Europejskiej, przyznała, że zapewne propozycja ta nie spodoba się pracownikom, ale jest to jedyne rozsądne rozwiązanie konfliktu trwającego 4 lata. W przetargu będą mogły wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy, bez wyjątku, jaką działalność chcą prowadzić. Jedyne kryterium to suma oferowana przez kontrahentów. Nie będzie dodatkowych warunków, łącznie z gwarancjami w sprawie zatrudnienia. Sprzedaż stoczni ma pozwolić na spłacenie długów i zwrot pomocy państwowej, jak wyjaśniono w Brukseli. Związkowcy są zaniepokojeni tą decyzją, gdyż nie wiadomo, jakie konsekwencje pociągnie ona za sobą dla 9 000 pracowników zatrudnionych w obu przedsiębiorstwach. Minister skarbu Aleksander Grat spotka się z przedstawicielami stoczniowców w przyszłym tygodniu. Komisja Europejska nie podjęła natomiast decyzji w sprawie Stoczni Gdańskiej, gdzie powstał legendarny Związek Zawodowy Solidarność, podkreśla depesza AFP. Stocznia ta jest stosunkowo mała, częściowo sprywatyzowana i otrzymała mniejszą pomoc ze Skarbu Państwa, więc traktowana jest na nieco innych zasadach. Komisarz Kroes zapowiedziała, że rozmowy w sprawie restrukturyzacji dla Gdańska toczyć się będą w przyszłym tygodniu w Brukseli.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie państwo Paryża, Radia France International. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotował Piotr Kamiński.
Naturalnie poranne dzienniki jeszcze się trzęsą od Obamy. Prym wiedzie w tym względzie lewicowa Libération, która, rzekłbyś, zalewa się łzami ze wzruszenia. Ukazał się jej numer specjalny. Na okładce zdjęcie Obamy z pochyloną głową i uduchowionym uśmiechem, a pod spodem tytuł Wymarzona Ameryka. W obszernym i jakże charakterystycznym wstępniaku naczelny dziennika Laurent Geoffrin zapewnia w języku prezydenta elekta Yes, he can, po czym szybuje. Przyszłość przeszła do przeciwnego obozu. Konserwatyści zagarnęli ją na 20 lat, dzisiaj ją stracili. Sławi się zwycięstwo człowieka, symbolu pariasów amerykańskiej historii, zwiastu na nowego stulecia, wymieszanego, zglobalizowanego, gdzie Zachód nie będzie już pępkiem świata. Po stokroć słusznie. Stany Zjednoczone, ziemia dyskryminacji i segregacji, uczyniły wielki krok ku odkupieniu. Ale wybór Baracka Obamy ma jeszcze inne znaczenie dla naszego losu. Od lat 80. ludzie postępu na całym świecie byli w defensywie. Indywidualizm i pieniądz zagarnęły samą ideę postępu. Ludzkość pchały naprzód energia rynków i indywidualnych egoizmów. Kapitalizm wedle marksowego aksjomatu zrewolucjonizował życie. Przemiana, reforma, innowacja, odwaga i kreatywność stały się wartościami prawicowymi. Dzięki Obamie powróciły na lewicę. Ludzie postępu odbili ideę postępu. Jakaż to lekcja dla europejskiej lewicy, pisze Laurent Geoffrin w Libération, ostrzegając jednakową lewicę europejską, by się nie pomyliła w ocenie Obamy. W końcu to Amerykanin. Opowiada się za wolną sprzedażą broni, karą śmierci, wolną przedsiębiorczością. Chce nasilić wojnę w Afganistanie. Można się najwyżej spodziewać nieco większej troski o los ubogich, staranie, by obywatel wydarł wreszcie ślepej gospodarce klucze do swej przyszłości. I Laurent Geoffrin zapewnia w swoim dzienniku Libération, że Obama to potrafi. Wewnątrz numeru listy do Obamy osobistości francuskich i amerykańskich różnych proweniencji, w tym byłego premiera Dominika de Villepin i tak patentowanego intelektualisty najwyższych lotów jak Michael Moore, któremu z oczu tryskają łzy radości. Także Le Figaro poświęca ponad połowę numeru sukcesowi prezydenta elekta w tonie bliskim ekstazy. Dla otrzeźwienia poczytajmy więc całostronicowy artykuł historyka i ekonomisty Nicolasa Wawreza zatytułowany "Dla prezydenta Obamy zaczęło się najtrudniejsze". Wawrez pisze, że od czasu Roosevelta żaden amerykański prezydent nie stanął wobec równie poważnych zadań i porównuje ten wybór również do rewolucji reaganowskiej z roku 80, podkreślając zarazem, że nic tak nie dowodzi potęgi amerykańskiego marzenia, jak przejęcie, z którym świat skupił uwagę na tych wyborach o uniwersalnym wymiarze. Tymczasem kończy się cykl gospodarczy, polityczny i historyczny. Obama będzie musiał znaleźć Ameryce miejsce w nowym, wielobiegunowym świecie XXI wieku. Bush zostawia mu kraj zrujnowany pod każdym względem, także moralnym. Pierwsze zagrożenie to oczywiście upiór recesji, 10% bezrobocia, bilionowego deficytu i zadłużenia publicznego w wysokości 3/4 PKB. Walą się filary dobrobytu, trzeba sobie poradzić z szalonym zadłużeniem obywateli, 160% dochodów i przedsiębiorstw, co będzie długo dusić wzrost gospodarczy. 1/4 światowej energii spożywa 5% ludzkości, a na głowę Amerykanina spada tu zawrotne 8 ton ropy naftowej rocznie. Spada gwałtownie zdolność interwencji państwa federalnego, co wyszło na jaw przy okazji huraganu Katrina. Klasy średnie zbiedniały o 3% od 8 lat, podczas gdy wydajność pracy rosła wraz z dochodem z kapitału o 20%. 40 milionów Amerykanów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, 37 milionów żyje w nędzy. Tymczasem gabinet Busha roztrwonił międzynarodową sympatię, jaką wzbudziły zamachy z 11 września. Litania Wawreza w Le Figaro jest niezwykle surowa i zapewne przesadna, ale skutek, niewątpliwy Bush, to najbardziej znienawidzony i pogardzany prezydent Stanów Zjednoczonych. Być może w całej historii tego kraju, który płaci za to drogo. Autor artykułu zapewnia jednak, że kraj nadal ma ogromny potencjał, a Obama wiarygodną strategię. Już sam powrót przywództwa po agonii Busha stanowi potężny atut. Obama będzie musiał błyskawicznie wdrożyć plan ożywienia gospodarczego i zreformować światowy system finansowy w ramach nowego Bretton Woods. Trzeba podjąć masowe państwowe inwestycje w dziedzinie infrastruktury, szkół publicznych i żłobków, wesprzeć ubezpieczenia zdrowotne i zadłużonych podatkowiczów, zainwestować w odnawialne energie, zaostrzyć kontrolę nad rynkami finansowymi, zrównoważyć stosunek między dochodem z pracy i z kapitału, podnosząc prace minimalne, obniżyć na stałe podatki gospodarstw, których roczny dochód nie przekracza 250 tysięcy dolarów, a podwyższyć o 15-20% podatki od dochodów przekraczających tę sumę. Nade wszystko zerwać zaś wreszcie z gospodarką zadłużenia. To możliwe. 1% wzrostu stopy opodatkowania oznacza 140 miliardów dolarów wpływów. Ameryka musi się pojednać sama ze sobą, ciągnie Nicolas Wawrez w Le Figaro, co oznacza nie tylko przebudowę modelu gospodarczego i socjalnego, lecz także naprawę systemu podziału władzy naruszonego przez administrację Busha. Obama dokona tu istotnych zmian w składzie Sądu Najwyższego, co przyczyni się do odbudowy reputacji i wiarygodności międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, na przykład przez zamknięcie obozu w Guantanamo. Dzięki temu Ameryka pojedna się też ze światem. Lista priorytetów Obamy, podkreśla Bowres, to jednak efekt spuścizny Busha. Upadek pozycji międzynarodowej USA zmusi nowego prezydenta do zajadłej obrony interesów swego kraju. Nie należy się łudzić, że niezbędna odbudowa Ameryki oprze się na pojęciach i wartościach reszty świata. Niech Europejczycy nie czekają zatem na zbawienie z ręki Obamy, lecz myślą samodzielnie i wysuwają propozycje. Atuty Stanów Zjednoczonych są nadal kolosalne, czego najlepszym dowodem jest żywotność amerykańskiej demokracji, której właśnie dowiodły te wybory, pisze Nicolas Bavrez w Le Figaro. Oraz, dodajmy na marginesie, niezwykła klasa powyborczych wystąpień obu kandydatów z przegranym McCainem na czele, gdyż jemu było trudniej. Nie ogłosił on, że jak tak, to on zabiera zabawki i idzie do domu, jak obrażony francuski kandydat socjalistyczny sprzed 6 lat, ani się nie dąsał i nie unosił urażonym honorem, jak jego następczyni w zeszłym roku. To też pewna nauka.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Europa oczekuje wiele po nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Co zmieni się w stosunkach transatlantyckich i na świecie po objęciu urzędu przez Baracka Obamę? Koledzy z francuskiej sekcji RFI zadali pytanie byłemu premierowi Francji, który na miesiąc przed rozpoczęciem wojny w Iraku sprzeciwiał się tej interwencji, występując na forum ONZ-u. Dominique de Villepin odpowiada teraz, jak widzi przyszłość stosunków Ameryki z resztą świata.
Dwie rzeczy. Po pierwsze, nie mam żadnych złudzeń, że Ameryka będzie przede wszystkim broniła swoich interesów i jest to zrozumiałe. Ale pojawił się nowy atut, który posiada Barack Obama. W ciągu całej kampanii prezydenckiej wypracował on wizerunek polityka dążącego do pojednania, polityka uosabiającego pojednanie i dialog. Pojednanie zarówno w Ameryce, jak i pojednanie się z resztą świata. Można więc przypuszczać, że Barack Obama będzie bardziej otwarty na argumenty, bardziej uważny na to, co się dzieje w świecie, czuły na sprawy środowiska naturalnego, biedy na świecie i w związku z tym bardziej skłonny do podjęcia szybkich decyzji, by rozwiązać kryzys finansowy, rozumiejący konieczność wspólnych działań na arenie międzynarodowej. Myślę, że okres jednostronnej dominacji amerykańskiej, okres, w którym Ameryka stawiała przede wszystkim na swą siłę zgodnie z teorią neokonserwatystów, już się zakończył. Teraz na Baracku Obamie i innych politykach spoczywa odpowiedzialność za stworzenie nowych narzędzi skutecznego działania. I uważam, że konieczne jest zarządzanie na poziomie światowym. Zobaczymy, co zostanie postanowione w tym względzie na spotkaniu 15 listopada. Jeżeli na tym szczycie nie zostaną wypracowane nowe formy zarządzania, będzie bardzo trudno wyjść z tego systemu równowagi sił między potęgami. Widzimy, jak w odpowiedzi na tarczę antyrakietową, która ma być zainstalowana w Europie Wschodniej, Rosja grozi ostatnio zainstalowaniem nowych rakiet. Ta logika to naturalna logika panująca w dżungli międzynarodowej. Jeżeli chcemy wyjść z tego schematu, potrzebne jest zarządzanie, potrzebne są konsultacje, ustanowienie mechanizmów i powołanie organizacji, które pozwolą na takie konsultacje.
Były premier Francji, Dominique de Villepin, uważa, że dzięki Barackowi Obamie Ameryka może pojednać się z resztą świata. Ulrike Gero, politolog z berlińskiego biura Rady Europejskiej, jest zdania, że Barack Obama będzie zwracał większą uwagę na potrzeby Europy.
Oczekiwania są ogromne, ale myślę, że mają realne podstawy do realizacji. Obama oczywiście nie może zmienić całej polityki zagranicznej. Wiadomo, że będzie domagał się od Europy rzeczy trudnych, na przykład większego zaangażowania w Afganistanie czy na Bliskim Wschodzie. Ale za to forma i styl się zmienią. Będzie więcej konsultacji i rozmów, zanim zapadną decyzje. Można będzie znowu mówić o dialogu transatlantyckim i wspólnym podejmowaniu decyzji.
Administracja Busha często traktowała z lekceważeniem stary kontynent. Czy można mieć nadzieję, że Barack Obama to zmieni?
Myślę, że będzie bardziej liczył się z Europą. Barack Obama wie doskonale, że potrzebuje poparcia Europy. Amerykanie zrozumieli, że w rozwiązaniu problemów światowych, czy to w sprawie klimatu, środowiska naturalnego, stosunków z Rosją, czy przyszłości NATO, Europa jest partnerem. I myślę też, że nowa administracja zrozumiała, że trzeba strukturalnie zmienić stosunki Ameryki z Europą i oprzeć je na zasadach równorzędności.
Europe-États-Unis et les mettre sur une balance égalitaire.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Futuryzm w Paryżu, wybuchowa awangarda. Centrum Pompidou obchodzi z wyprzedzeniem setną rocznicę narodzin awangardy, czyli opublikowania w paryskim dzienniku Le Figaro manifestu futurystycznego autorstwa włoskiego poety Filippo Tommaso Marinettiego. W katalogu wystawy czytamy zresztą, że tego samego dnia manifest opublikowało krakowskie pismo Demokracja. Nic dziwnego, ta inicjatywa Marinettiego była pomyślana jako element istnej strategii komunikacji społecznej, rodzaj gigantycznej na owe czasy przedsięwzięcia mediatyczno-reklamowego. W poprzednich tygodniach manifest został rozesłany rozmaitym pismom w całej Europie. Po roku futuryzm został wzbogacony o sztuki plastyczne. Przystąpili bowiem do ruchu włoscy malarze Bella Carrà, Boccioni, Severini, Russolo, którzy opublikowali w 1910 swoje własne wersje, czyli manifest malarzy futurystów i manifest techniczny malarzy futurystów. Minęły 2 lata i malarstwo futurystów stało się przedmiotem wystawy w paryskiej galerii Bernheim-Jeanne, na którą stawił się nie tylko Le Tout Paris, ale i środowiska anarchistyczne, z którymi związani byli i futuryści, i organizator wystawy Félix Fénéon. Towarzyszyła temu ponownie intensywna, nowoczesna i bardzo skuteczna kampania reklamowa, prawzór strategii handlowo-mediatycznych, które rządzą dzisiaj rynkiem sztuki. A ponieważ nadsekwańskie kolonie artystyczne wszelkich nacji przekazywały bezzwłocznie do swoich krajów wszelkie paryskie nowinki, Marinetti, który miotał się po całej Europie, zwiastując powstanie nowej sztuki, niemało się zdziwił, zastając już w 1914 roku obfitą produkcję futurystyczną zarówno w Petersburgu, jak w Londynie. Organizatorom wystawy w Centrum Pompidou udało się dokonać niemal całkowitej rekonstytucji owej pierwszej wystawy futurystów w Paryżu. Zajmuje ona 2 sale w Centrum Przestrzeni Wystawowej na 6. piętrze gmachu. Wokół zaś w kilku grupach tematycznych ukazane jest starcie futuryzmu z kubizmem, a następnie zbliżenie tych dwóch kierunków oraz, jak to nazwano, hybrydy, jak orfizm, złoty podział, rosyjski kubofuturyzm i brytyjski wortycyzm. Futuryści sławiący ruch i maszynę wykpiwali kubizm jako malarstwo zastygłe i akademickie. Wystawa w galerii Bernheim-Jeanne była dla futurystów włoskich świadomą manifestacją antykubistyczną, surowo zresztą osądzoną początkowo przez Apollinera i André Salmona, którzy przepowiadali, że futuryści, których nie interesuje natura, lecz temat, skończą jako ilustratorzy. Ale na wystawach kubistów w następnych miesiącach odpowiedź na futuryzm była bardziej złożona. Kubiści podglądali futurystów. I odwrotnie. W 1917 roku Severini przyznał, że prawda leży gdzieś pomiędzy tymi dwoma estetykami. Osmoza dokonała się najszybciej w obrazach Marcela Duchampa i Francisa Picabi, a dzięki nim właśnie, w największym stopniu, awangarda europejska przepłynęła Atlantyk i przemieniła malarstwo amerykańskie. Mediatyczny sukces aktu schodzącego ze schodów numer 2 Duchampa i dni Picabi, wystawionych w 1913 roku na Armory Show, jest równocześnie triumfem kubofuturyzmu. Oba te obrazy zostały zresztą sprowadzone z USA na wystawę w Centrum Pompidou. Jej największą zaletą jest ukazanie futuryzmu nie jako osobnego fenomenu, lecz właśnie na tle i w ścisłym związku z innymi równoległymi tendencjami awangardy początku XX wieku. Natomiast po jej obejrzeniu nasuwa się refleksja, że po latach trwałym wkładem futuryzmu do sztuki pozostaje programowa celebracja tłumu, maszyny, ruchu i prędkości wraz z pogardą dla przeszłości, lecz także stosowanie technik reklamowych w celu narzucenia danej wizji, a części wybujałego ego danego artysty.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Przed tygodniem mówiliśmy o niepokojach wywołanych planami nowych właścicieli paryskich pałaców, które wyprzedaje państwo. Po pałacu ustawia się niecierpliwy ogonek milionerów z całego świata, których gorące portfele parzą w kieszeni, którzy marzą o królewskim Paryżu. Państwo coraz więcej tych architektonicznych cacek wyprzedaje, bo czasy się zmieniają i państwo szuka nowych źródeł dochodów. Ale niepokój pozostaje. Tym razem podsycany przez bogatego szejka, który kupił pałac Lambert. Zajrzyjmy do tego zakątku Paryża. Problem z nowymi właścicielami polega na tym, że chociaż deklarują poszanowanie starego, to wprowadzają drzwiami dla służby nowe. Niekoniecznie chodzi w tym przypadku o osoby wychowane w innej kulturze czy w innym klimacie. Oto pewien francuski milioner, nabywca paryskiego pałacu, pokryjomu wybudował sobie basen, kryty, jak się patrzy, tyle że w zabytkowej sali objętej ochroną kustosza. Musiał przy tym zrujnować to, co się w środku znajdowało, a inny już z odległej od Francji kultury zerwał przepiękne i rzecz jasna zabytkowe freski, by zamontować tam klimatyzację. Ludzie innej kultury, czyli innego świata wartości, faceci dziani na cztery łapy, którzy są w stanie zrujnować XVII-wieczne wnętrza, bo dama ich serca ma inną wizję, milionerzy bez skrupułów i bez wyobraźni, jak ci noworysze, co to wycinają drzewa liściaste, żeby na jesień nie trzeba było sprzątać ogródków z liści. To ten sam gatunek ludzi. Pisał Mickiewicz o jednym takim, co to śmieszył, tumanił, przestraszał. Hotel Lambert, czyli Pałac Lambert, mieści się pod numerem 2 przy ulicy Świętego Ludwika na Wyspie, która też nosi imię tego patrona. Dawno, dawno temu pasły się tutaj krowy. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, idąc wąskimi uliczkami szpalerem wśród tłoczących się nad głowami przechodnia kamienic. Przy tej ulicy mieści się kościół, do którego kiedyś schodzili się Polacy wygnani przez los nad brzegi Sekwany. Na wyspie znajdowała się księgarnia państwa Romanowiczów, przez dziesięciolecia przystań polskich wędrowców przybywających do Paryża. Na wybrzeżu Orla trafić można, forsując żelazną bramę i przechodząc koło straszliwie nieprzyjemnego przy bliższym poznaniu francuskiego dozorcy do Biblioteki Polskiej, tej samej, do której na obiady czwartkowe przychodził Mickiewicz i gdzie dzisiaj urzęduje Towarzystwo Historyczno-Literackie. Swego czasu jego prezes, nieżyjący już Leszek Talko, dał podtrzymać nie tylko trzcinkę, którą w dłoni trzymał wieszcz, ale i Browning Kajetana Morawskiego. Pozwolił zasiąść przy fortepianie Chopina, to dzięki temu historia stawała się bardziej namacalna, ale wszystko ma swoje granice. Na fotelu Chopina pan Talko zasiąść nie pozwalał. Zatem na wyspie znajduje się wspomniany Pałac Lambert. Rezydencje rzeczywiście imponujące do dzisiaj, niezwykle elitarne, bo wyspa ma to do siebie, że przez swoją terytorialną ciasnotę jest z gruntu rzeczy skazana na elitarność, zaczęto wznosić w XVII wieku. Wtedy też w pierwszej połowie stulecia wybudowano Pałac Lambert. Do rodziny Czartoryskich należał od roku 1843. Słynny malarz francuski Eugène Delacroix, który tak bardzo związany jest z dzielnicą łacińską, ale który mieszkał także w pobliżu ówczesnego młyna, dzisiaj już zabytku, mijanego niezauważonym z wielką obojętnością, ale z prędkością 90 km na godzinę, bo taka dozwolona, albo większą na autostradzie A4 z Alzacji do Lotaryngii do Paryża w Saint-Maurice-Charenton, w dwupiętrowym domu koloru roztartej cegły z domieszką prowansalskiego słońca. Otóż Delacroix szepnął słówko swojemu przyjacielowi Chopinowi, a ten księciu Adamowi Czartoryskiemu, jednemu z najbystrzejszych umysłów tamtych czasów, a kto wie, czy i nie naszych, że oto na wyspie Świętego Ludwika jest dość zrujnowany, by nie rzec podłym stanie budynek i że warto go kupić. Odtąd przez przeszło 100 lat tam skupiało się życie polskiej imigracji. Do kościoła Świętego Seweryna, gdzie spotykali się Tawiańczycy, rzut kamieniem. Wszędzie blisko, co ciekawe, obóz polityczny księcia Czartoryskiego, działający od 1831 roku, nazwę Hotel Lambert wziął od pałacu, który książę kupił w 12 lat później. Bywało tu wielu luminarzy kultury polskiej: Chopin, Mickiewicz, dwóch Juliuszów, Słowacki i Kosak. Pałac traktowany był jako swoista placówka dyplomatyczna, jako polskie przedstawicielstwo, rzecz jasna nieoficjalne. W czasie powstania styczniowego był Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dziedziną, w której książę Adam Jerzy Czartoryski był swojej epoce mistrzem, porównywalnym tylko do Talleyranda. Był wszak szefem dyplomacji samego cara Aleksandra I. W okresie wojny francusko-pruskiej i komuny paryskiej Hotel Lambert znalazł się w centrum walk, stał się twierdzą komunarną. Wtedy to wszystkie zbiory i co bardziej cenne rzeczy wywieziono do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Kierunek niezwykły w dziejach Polski, bo zwykle działo się odwrotnie. Wywożono z Polski, gdzieś tam hen za horyzont. W 1975 roku Czartoryscy zdecydowali się sprzedać swój pałac. Wystąpili z tym do władz komunistycznej Polski, a te dały jeszcze jedno świadectwo o sobie. Pałac kupił Guy de Rothschild, który w ubiegłym roku sprzedał Hotel Lambert bogatemu szejkowi z nadzatoki Perskiej. Jeśli państwo wybiorą się na spacer wąską uliczką prowadzącą z jednego brzegu wyspy, tego spokojniejszego, od wyspy miejskiej Notre Dame, na drugi wychodzący na ruchliwy bulwar prowadzący na Plac Bastylii, to proszę zadrzeć głowę i popatrzeć. To tam odbywały się dyplomatyczne manewry i wielkie bale. To tam przychodzili Polacy, którzy mogli tylko śnić o Polsce, do której nie mieli prawa powrotu. To tam rodziły się mniej lub bardziej udane wizje przyszłości Polski. Tam Chopin grał swoje mazurki i polonezy, Mickiewicz malował słowem polskie pejzaże. I o tym możemy powiedzieć my, dziennikarze RFI Polskiej Redakcji, która od końca stycznia przyszłego roku ma przestać istnieć. I wtedy kto wam o tym opowie? Napiszcie do nas. Straciła Polska Pałac Lambert. Może polski obecny we francuskim radiu od 70 lat uda się uratować.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Françoise Dolto była i ciągle jest najpopularniejszą we Francji postacią z historii psychoanalizy. W pamięci zbiorowej do dziś pozostały audycje radiowe, w których w latach 70. odpowiadała w języku prostym i przystępnym na tysiące listów słuchaczy pytających ją, jak wychowywać dzieci, jak sprostać wyzwaniom życia, jak budować stosunki z innymi ludźmi, jak sobie radzić ze strachem, rozpaczą i depresją. Françoise Dolto poświęciła swą egzystencję dzieciom. Nigdy nie dawała tak zwanych dobrych rad, lecz walczyła o to, by traktowano je jak istoty inteligentne, wyposażone w bezcenny instrument pozwalający konstruować własną osobowość i wchodzić w kontakt z innymi ludźmi, w mowę. Proponowała, aby autorytet rodziców wobec dzieci opierać nie na regułach dyscypliny, lecz na sile słowa. Przekonywała wychowawców, że dzieciom nigdy nie należy kłamać na temat ich pochodzenia czy seksu. Stanowisko, jakie zajęła na rzecz pedagogiki zbiorowej, niekonwencjonalne podejście do chrześcijaństwa i wreszcie batalia, jaką stoczyła o utworzenie we Francji tzw. zielonych domów przyjmujących na psychologiczne konsultacje dzieci przed 3 rokiem życia wraz z rodzicami, uczyniły z niej postać wymykającą się wszelkim klasyfikacjom. Françoise Dolto cieszyła się we Francji wielką estymą. Co wcale nie znaczy, że nie była kontestowana i krytykowana. Ludzie nieznający jej pracy lub znający tę pracę powierzchownie i z trzeciej ręki oskarżali ją o zniszczenie autorytetu rodziców i o wprowadzenie bałaganu do szkół i domów. Prawdzie nie odpowiada także wizerunek stworzony przez jej bezgranicznych i bezwarunkowych wielbicieli. Okazją do debaty między zwolennikami a przeciwnikami metod Françoise Dolto staje się w tych dniach 100. rocznica jej urodzin, która uczczona zostanie w grudniu na międzynarodowym sympozjum w Paryżu i której bardzo wiele miejsca poświęcają francuskie media.
Lui ne te parlera pas.
Est-ce qu'il n'y a que les mots qu'on doit écouter?
Peut-être elle ne te regardera pas. Donne un souffle, une caresse et elle aura moins froid.
Peut-être quelque part en silence.
Pour lui montrer que parfois c'est tarde qu'on avance. Ne crois pas que tu n'as rien à donner.
L'amour est une richesse. Il faut partager.
On doit tout faire.
Petit à petit,
élève-toi de tendresse et de...
Françoise Dolteau urodziła się 6 listopada 1908 roku. Wyrosła w rodzinie wojskowych o tradycjach monarchistycznych i ksenofobicznych, którzy wyznawali ideę Charlesa Maurrasa i czytali codziennie gazetę skrajnej nacjonalistycznej prawicy L'Action Française. Otoczenie to wpoiło jej przekonanie, że seks jest odrażający, że niemowlęta przynoszone są przez bociana, że Szkopy, Żydzi i Murzyni są wrogami ojczyzny i że jedynym przeznaczeniem kobiet jest przejście ze stanu dziewicy do roli matki. Françoise z takim dziedzictwem czuła się jednak bardzo źle i nie potrafiła zbudować swej tożsamości ani nawiązać trwałego związku z mężczyzną. Dla kobiet jej generacji na progu lat 30. istniało kilka możliwych dróg emancypacji. Zaangażowanie polityczne, feminizm, socjalizm, pisarstwo, psychoanaliza oraz uzyskanie konkretnego zawodu. I co za tym idzie, autonomii. Françoise wybrała to ostatnie, rozpoczynając wbrew zdaniu rodziców studia medyczne. Chciała zostać lekarzem wychowawcą, zarówno po to, by wyleczyć samą siebie, jak i po to, by nie powtarzać błędów zrobionych przez swych rodziców. Na swej drodze spotkała René Laforgue, współzałożyciela wraz z Edouardem Pichon i Marią Bonaparte paryskiego towarzystwa psychoanalitycznego. Analiza przeprowadzona pod jego kierunkiem pozwoliła jej wyzwolić się z zamknięcia, wyrwać z przesądów rodzinnych i stać się zupełnie inną kobietą. Otworzył się przed nią nowy rodzaj kultury – psychoanaliza. W pracy analitycznej z inną wybitną postacią francuskiego świata medycznego, pediatrą Edouardem Pichon, ujawniła się jej niezwykła umiejętność słuchania dzieci. Korzystając z dorobku dwóch wielkich specjalistek psychologii dziecięcej, Melanie Klein i Anny Freud, Dolteau wypracowała później swą własną, na wskroś oryginalną metodę terapeutyczną, opartą na analizie języka dzieci, wyrażającego się nie tylko w mowie, lecz również i przede wszystkim w rysunku i w modelach z plasteliny. Zasady tej metody przedstawiła w swej pracy doktorskiej w 1939 roku, która wydana została później w formie książkowej pod tytułem Psychoanaliza i pediatria. W 1938 roku Françoise Dolteau spotkała Jacques'a Lacana, od którego zapożyczyła pewną liczbę pojęć, nazywając je na swój własny sposób. Stworzyła na przykład, wychodząc z konceptu stadium lustra i obrazu ciała, termin podświadomy obraz ciała, którym oznaczała symboliczne wcielenie podmiotu pragnącego. W ciągu 40 lat Lacan, teoretyk i Dolteau praktyk uformowali kilka pokoleń francuskich psychoanalityków. W 1940 roku Françoise Dolteau otworzyła w szpitalu Trousseau gabinet konsultacji dla analityków dziecięcych. Po zakończeniu wojny do swej terapeutycznej metody pracy włączyła tak zwaną lalkę kwiat, patyk owinięty zieloną tkaniną ze szmacianą imitacją margerytki na czubku. Obiekt ten, mylony często z obiektem przejściowym Winnicotta, okazał się bardzo przydatny w leczeniu rozmaitych dziecięcych patologii. W 1977 roku Dolto, już sławna i otoczona chmarą uczniów, poproszona została o wypowiedzenie się na temat religii. W dwóch książkach zaproponowała wtedy psychoanalityczną lekturę Ewangelii, nadając duchowy sens pojęciu pragnienia. Los Chrystusa, jej zdaniem, przez wcielenie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie jest metaforą pragnienia prowadzącego człowieka przez narodziny i śmierć do wielkiego poszukiwania swej tożsamości. Teza ta spotkała się z bardzo ostrą oceną tak teologów, jak psychoanalityków. Teologowie zarzucili jej prowadzenie psychologizującej egzegezy Pism Świętych, a psychoanalitycy próbę chrystianizacji psychoanalizy. Niezależnie od krytyk, z jakimi spotkała się myśl Françoise Dolto, dzisiaj, w 20 lat po jej śmierci, dla wszystkich jest oczywiste, że przejdzie ona do historii jako pionierka psychoanalizy dzieci i ktoś, kto potrafił, jako pierwszy i jedyny jak dotychczas, przekazać Francuzom rewolucyjną myśl Zygmunta Freuda w sposób jasny i zrozumiały dla bardzo szerokiego ogółu. Dzięki Freudowi, Lacanowi i ich popularyzatorce Françoise Dolto wiemy dzisiaj, że miłość i dobre wychowanie nie wystarczają, by z dziecka uczynić osobę dorosłą, kierującą się rozumem i potrafiącą racjonalnie zachować się w każdej sytuacji. Wiemy, że jeśli nie nauczymy się słuchać i rozumieć podświadomości, najszlachetniejsze wartości w każdej chwili obrócić się mogą w swe przeciwieństwo.
J'écoute démonter ma vie en pleurant.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Agnieszka Kuhn.
Mam dziś dla Państwa dość niezwyczajną płytę. Nagrali ją Anglicy, muzyka tam zamieszczona narodziła się we francuskiej Akwitanii, a pieśni wykonywane są w języku prowansalskim, zwanym inaczej okcytańskim. Cóż to za dziwoląg? Są to kompozycje prowansalskich truwerów i trubadurów, jednych anonimowych, innych znanych z nazwiska, jak Rimbaud de Vaqueras czy Bernard de Ventadorn, którzy działali na dworach księżycowych Eleonory Akwitańskiej i jej córki z małżeństwa z Ludwikiem VII, królem Francji, Marii Francuskiej, hrabiny Szampanii, która miłości dworskiej i jej reguł uczyła się na dworze matki w Poitiers. Czy trybunały miłości były poetyckim zmyśleniem, czy też pikantnym elementem dwunastowiecznej miłości dworskiej? Trudno dziś stwierdzić z całą pewnością. Fakt faktem, że do naszych czasów zachowało się 21 wyroków owych dworskich sądów. W jednym z nich Maria, hrabina Szampanii, rozstrzygając miłosną waśń kochanków, tak ustanawia. Ów wyrok nasz, wydany po głębokim namyśle i po zasięgnięciu rady jaśnie oświeconych pań, winieneś przyjąć jako niewątpliwy i jedynie prawdziwy. Dan w roku pańskim 1174 dnia 1 maja w 7 roku indykcji. Dodajmy, że owa indykcja był to w średniowieczu okres 15-letni stosowany w systemie datowania dokumentów, a takim właśnie oficjalnym dokumentem jest wspomniany przez nas wyrok Trybunału Miłości.
Mas eras ai de verdad quia autra mic privat, ni anc tenul compania, compania tan greius non po. Dunare sui en errore en esta ue pesamen, che malom gemma dolur se va Placulicusen, esai sildic mo pesat, vemo damnat dublat, calcen faso, calcen ore, no post pardemo pro. Tenran belli plusur per cornute per suffren, e sai sil per samistat ben ten per deseritat d'amur e gia Deus non do mai paere vers niciam so. Pois faut sui en la culur beterae fors seu no prenda quest dos mars lumenur che maes val monesien che oaeles la metat che il tot perda per foldat caranca nil drut pelo d'amur novi fasum pro. Pois polautre amadur madonne onoluel defen, elais men mais per paur che per autre chausimen, essam conde caver grat de nul servici fursat, bede aver giser doeo che tan gran tor perdo. Liceo bello el traidur che me garda volta.
Język angielski Polski za sprawą drugiego małżeństwa Eleonory Akwitańskiej, tym razem z Henrykiem II Plantagenetem, zyskał wiele zapożyczeń z francuskiego. Angielski court i francuski cour nie tylko tak samo się piszą i podobnie wymawiają. Oba te słowa oznaczają zarazem dwór i sąd. Nic dziwnego, że na dworach, gdzie wymyślono i opiewano miłość dworską, powstał również kodeks miłości i trybunał rozsądzający miłosne spory. Autorem kodeksu jest Andreas Capellaus, André Le Chapelain, który pojawił się na dworze Marii w latach 1181-1187. W owych właśnie latach, po powrocie męża Henryka I, hrabiego Szampanii z wyprawy krzyżowej i jego rychłej śmierci, Maria rządziła potężnym hrabstwem jako regentka nieletniego syna Henryka II. Otaczała przy tym szczodrym mecenatem poetów, malarzy, pisarzy, wśród nich Chrétien de Troyes, autora słynnych romansów rycerskich. Kodeks, napisany przez Le Chapelaina w roku 1186, ustanawiał prawa rządzące pożyciem kochanków, radził im, jak zachować łączące ich uczucie, jak sycić jego głód. Nie wykluczał przy tym, by kawaler kochany był przez dwie damy, a dama przez dwóch kawalerów. Miłość dworska, acz bezinteresowna i totalna, jakbyśmy dziś powiedzieli, nie była bynajmniej platoniczna. Skoro małżeństwo było politycznym kontraktem, uwznioślone ideałem uczucie musiało znaleźć spełnienie w godnej siebie oprawie. Słuchaliśmy dziś płyty zatytułowanej stosownie do tematu Trybunału Miłości z zespołem Sinfonie w składzie Mara Kick, śpiew Stevie Wishart, Jim Denley, Paula Chateauneuf i Bonnie Chaljean, którzy grali na instrumentach dawnych, dyrygował Stevie Wishart. Płyta wyszła w roku 1990 i ponownie wydana została w roku 2005 staraniem londyńskiego wydawnictwa Hyperion. A dwunastowieczna miłość dworska, o której dziś mówiliśmy, której poezji słuchaliśmy, znalazła godnego siebie spadkobiercę w autorze słynnych sonetów, łabędziu ze Stratfordu, Willu Szekspirze. W złotym wieku panowania Elżbiety I.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.